Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz, serdecznie Państwa pozdrawiam, a w studiu witam gościa szczególnego, który jako pierwszy, drodzy Państwo, dokładnie 2 lata temu, czyli 9 stycznia 2023 roku, można powiedzieć, zainaugurował ten nasz cykl programów. Gość dnia w Radiu Rodzina jest z nami biskup kaliski, ordynariusz naszej diecezji, ksiądz biskup Damian Bryl. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Księże biskupie, dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia i na początku naszego spotkania proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia jeszcze noworoczne, aby ten rok święty, rok jubileuszowy obfitował w łaski i nadzieję, która zawieść nie może.
A bardzo dziękuję i odwzajemniam. Życzę też panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom, aby ten czas był dobry, piękny, owocny i błogosławiony nade wszystko i oczywiście naznaczony nadzieją.
Bardzo dziękujemy. Rok jubileuszowy 2025 rozpoczął się uroczyście otwarciem drzwi świętych przez Ojca Świętego Franciszka w Watykanie 24 grudnia w naszej diecezji i wszystkich diecezjach świata 29 grudnia w święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Czas, który przeżywamy, to czas szczególnej łaski, czas błogosławieństwa. Jako ordynariusz ksiądz biskup ustanowił w naszej diecezji 16 takich szczególnie ważnych na mapie kultu w diecezji miejsc. Jesteśmy zaproszeni, aby te miejsca, to są świątynie oprócz jednego miejsca, nawiedzić w pielgrzymce i tam otrzymać dar odpustu. O tym zresztą ksiądz biskup pisał w liście do diecezjan, o tych dwóch znakach, właśnie o odpuście i o pielgrzymce. Ale jeszcze myślę, że ksiądz biskup nie tylko na to chciałby zwrócić uwagę w tym roku jubileuszowym, roku świętym. O tym wspominał, to powiem, co było jeszcze przed naszą rozmową przy stole, ksiądz biskup.
To znaczy, jest to dla nas, ludzi wiary, szczególny czas. Czas doświadczenia Bożej łaski, czas doświadczenia błogosławieństwa, czas, w którym chcemy wspominać to, co się stało 2025 lat temu, bo to jest jakby tutaj punkt wyjścia tego jubileuszowego roku, czyli chcemy wspominać o Bożym Synu, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. I to jest prawda, którą Kościół jakoś szczególnie chce rozważać, tym bardziej, że jest kontekst niezwykłego i ważnego doświadczenia życia Kościoła, mianowicie Soboru Nicejskiego, przypomnę 325, i jakoś pierwsze zmierzenie się z przeniesieniem prawdy wiary do języka filozoficznego i próba dotarcia z dobrą nowiną także do elit intelektualnych i w ogóle do całego świata. To było bardzo ważne określenie, takie pierwsze, uroczyste naszej wiary. Chcemy do tego też wracać. Właśnie chcemy wracać do określenia prawd wiary, żeby głębiej je rozumieć. Może też lepiej, przez to, że lepiej je będziemy rozumieć, jakoś głębiej w nie wejść, głębiej przeżywać, ale także znaleźć słowa, żeby tą dobrą nowinę dzisiaj przekazywać dalej. Bo chcemy się dzielić tym, co dla nas jest ważne. Sobór Nicejski był także sposobem, takim z jednej strony Kościół chciał określić, w co dokładnie wierzy, ale z drugiej strony chciał znaleźć język, sposób wyrażania prawd Bożych, żeby być komunikatywnym wobec ówczesnego świata. I dzisiaj też jest to dla nas takie duże zadanie i chcemy też, żeby ten czas jubileuszu trochę wokół tego gdzieś krążył. Natomiast druga sprawa to jest rzeczywiście pogłębienie naszej wiary, nie tylko na poziomie rozumienia prawd wiary, ale także przeżywania jej. I dlatego ustanowiliśmy te szczególne miejsca w naszej diecezji, kościoły jubileuszowe, które mają być miejscem jakiejś pogłębionej modlitwy, ale także refleksji. Wierzymy także, że miejscami doświadczenia Bożej łaski i błogosławieństwa. Bo są takie miejsca, gdzie właśnie szczególnie Pan Bóg jakoś do nas przychodzi. Do końca nawet nie potrafimy czasami powiedzieć, jak to się dzieje, ale mamy takie doświadczenia. I te kościoły jubileuszowe są takimi miejscami, gdzie możemy tego niezwykłego spotkania doświadczyć. I chciałbym właśnie zaprosić, żebyśmy te kościoły odwiedzali, żebyśmy do nich pielgrzymowali, bo z tym czasem jubileuszu związana jest mocno pielgrzymka właśnie tego świętego miejsca. Z tym samym miejscem związana jest także łaska odpustu. Ale tutaj chciałbym szczególnie zostawić to pielgrzymowanie. Mamy te kilkanaście miejsc w naszej diecezji. Wiem, że niektórzy już zaplanowali wyjazdy do Rzymu, parafie czy różne wspólnoty i Bogu chwała. Natomiast pamiętajmy o tych miejscach tutaj naszych w diecezji. Wiem, że też niektórzy, to jest takie ładne, już gdzieś sobie jakoś tak zaplanowali, że chcieliby w ciągu całego roku odwiedzić wszystkie te miejsca.
A to jest do zrealizowania.
Tak, w niektórych miejscach, nawet w niektórych diecezjach tutaj u naszych sąsiadów, nawet niektórzy zrobili takie specjalne sobie paszporciki, tabelki i tam będą pieczątki zbierać, żeby te miejsca odwiedzić, żeby mieć też taką pamiątkę na później. Natomiast takim innym rysem jubileuszowym, który jest ważny, to jest rys przebaczenia i pojednania. On zawsze był związany z tym szczególnym czasem i tutaj chcemy iść w trzech takich polach, a mianowicie pogłębienie przeżywania sakramentu pojednania i pokuty, także może zmobilizowanie tych, którzy dawno już nie byli u spowiedzi świętej, żeby to podejmowali. I dlatego chcemy, żeby te miejsca jubileuszowe dawały też taką możliwość spokojniejszej spowiedzi i lepszego przygotowania do spowiedzi, chociażby przez nabożeństwa pokutne. Drugi obszar to jest taki obszar, na którym mnie osobiście bardzo zależy, to jest obszar przebaczenia i pojednania. Też żebyśmy, jako że z jednej strony prosimy Pana Boga o to, żeby nam przebaczył grzechy i wierzymy, że Pan Bóg nam przebacza grzechy. Natomiast ważne jest, żebyśmy też umieli i chcieli przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili, którzy nas dotknęli. I to jest, myślę, że takie ważne doświadczenie, które chcemy też jakoś pogłębić, odnowić. I trzeci obszar to jest z przebaczeniem zawsze związane z pojednaniem, czyli już nie tylko taki wewnętrzny akt danego człowieka przebaczenia, czy cała droga przebaczenia, bo warto widzieć, że przebaczenie jest nie tylko pojedynczą taką decyzją wewnętrzną człowieka, ale często jest też związane z taką drogą wewnętrznego uzyskiwania wolności. Mhm. Mówimy też o takiej drogi wewnętrznego uzdrowienia. Natomiast ważny jest też wątek ten społeczny, czyli pojednanie. Tym bardziej, że widzimy tak wiele napięć w rodzinach, w kościele, we wspólnotach, w naszej społeczności. I myślę, że to, co możemy dzisiaj jako ludzie wierzący wnieść do życia społecznego, to jest klimat pojednania i przebaczenia. Mhm. I to jest, myślę, że duże zadanie i chcemy też się z tym mierzyć.
Pielgrzymi nadziei to hasło tego roku jubileuszowego. Kiedy ja myślę pielgrzym, to takie pierwsze skojarzenia, jakie mam, to ktoś utrudzony, ktoś zmęczony, na pewno w drodze. Czasem w tej drodze również sam, samotny, ale każdy pielgrzym ma jakiś cel, obiera sobie jakieś miejsce na cel tej swojej wędrówki. Mówimy też, że życie jest pielgrzymką, a naszym celem jest niebo, jest zbawienie i w tym nadzieja, bo bez tej nadziei trudno być pielgrzymem.
Myślę, że to jest bardzo taka ciekawa perspektywa, którą papież nam przypomina i do której zaprasza, żebyśmy ją jakoś zmierzyli się z nią. To znaczy z jednej strony właśnie nadzieja, której fundamentem jest Pan Bóg, który jest z nami, który nas nie zostawia tutaj na ziemi, do którego zawsze możemy się odwołać, Bóg Emanuel, ale z drugiej strony Pan, który prowadzi nas do zbawienia, do radości życia wiecznego, bo Syn Boży stał się po to człowiekiem, żeby z nami być tutaj, żeby być Emanuelem, ale także po to, żeby nas wyzwolić z wszystkich niewoli naszych i otworzyć nam bramy nieba. I to jest zasadnicza nasza nadzieja. I tam idziemy. I pewnie o tym warto, żebyśmy nie zapomnieli. Papież Benedykt mówił o wielkiej nadziei, która jest taka, która kształtuje całe nasze życie, właśnie nadzieja zbawienia, ale też małe nadzieje, które mamy takie codzienne, które też są jakoś wpisane i które też są ważne. Ale warto, bo myślę, że trochę w ostatnich czasach mówimy dużo o takim dobrym zaangażowaniu dzisiaj, tutaj, bo rzeczywiście wiara nas nie alienuje z życia, ale trochę czasami to nam się spłaszcza, ta nasza wiara, że staje się taką mądrością na dzisiaj. To jest ważny wymiar, ale potrzeba po prostu podnieść oczy do góry i zobaczyć coś więcej. I to jest właśnie też jakieś takie ważne zadanie tego roku, żebyśmy o zbawieniu mówili. Bo to jest coś niezwykłego, co szczególnego, co odkrywamy w naszej wierze. Z drugiej strony, ja bym chciał wrócić jeszcze do tego pana pytania o pielgrzyma, bo dla mnie to jest bardzo taki pasjonujący taki obraz. To znaczy, mi się pielgrzym kojarzy przede wszystkim z drogą i z rozwojem i ze zmaganiem, z wytrwałością. Pielgrzym przede wszystkim to są takie obrazy, które są też w socjologii używane przez niektórych uczonych. A mianowicie pielgrzym, a turysta. Nie? Rozróżnienie między... My mamy być pielgrzymami, czyli że nie chodzi nam tylko o to, żeby pooglądać, co się wokół nas dzieje, tylko że idziemy... Ja też, że nas ciekawi to, co się dzieje. Nie negujemy tego, ale przede wszystkim wiemy, dokąd idziemy. I to cel, który mamy przed oczami, motywuje nas, żeby zmierzyć się z tym, co jest teraz. Żeby nie zatrzymać się na tej drodze. Ale też pielgrzym to jest ten, który potrafi, szczególnie doświadczony pielgrzym, który wie, że na tej drodze czasami są dni słoneczne, czasami są dżdżyste, czasami jest prosta, piękna droga, czasami
burza.
Burze są, zakręty, tak. Są różne niepokoje, ale po prostu idzie. I to jest, patrząc jeszcze, idzie i dzięki temu też wzrasta, rozwija się, nie? Bo droga jest bardzo rozwojotwórcza, można powiedzieć.
25 stycznia minie rok od wydania dekretu księdza biskupa, dekretu ustanawiającego posługę diakona stałego w naszej diecezji kaliskiej. Jak wiemy, formacja tych kandydatów będzie trwała 3,5 roku i zakończy się przyjęciem święceń oraz podjęciem posługi w konkretnej parafii. Księże biskupie, budzą się jednak w niektórych sercach tutaj pytania, czy jakieś nawet wątpliwości, bo tak, czy ci diakoni, oczywiście oni będą mogli udzielać niektórych sakramentów, głosić kazania, odprawiać właśnie te nabożeństwa, ale pytanie na przykład jest o błogosławieństwo. Nie będzie to już błogosławieństwo kapłańskie. No i też jedna osoba, też mówiłem, że zadam to pytanie, czy będą chodzić w sutannie i nosić koloratkę? Takie też pytania są, nie? Bo jest to coś nowego dla nas.
Tak, to znaczy nowego w naszej diecezji, nie? Ponieważ w wielu diecezjach w Polsce jest to jakoś doświadczenie już szersze, chociaż nie mocno ugruntowane. Nie? To trzeba przyznać. Szczególnie ostatnio takie większe społeczności tych diakonów mają nasi sąsiedzi w Łodzi czy w Katowicach, ale na przykład diecezji opolskiej czy toruńskiej już byli diakoni od czasu. To znaczy Myśmy długo się nad tym zastanawiali, nad prowadzeniem diakonatu i prowadziliśmy bardzo szerokie konsultacje w naszej diecezji. Ja tutaj mieszyłem się, natomiast dla mnie diakonat jest takim pięknym doświadczeniem Bożej łaski też, bo to pokazuje, jak Kościół jest różnorodny i jak można w tym Kościele służyć w różny sposób. Mhm. Nie, ponieważ to jest specyficzne powołanie. I warto to widzieć też. I bardzo chcielibyśmy, idąc trochę za papieżem Franciszkiem, odkrywać te powołania, które gdzieś nasi wierni noszą w naszych sercach. Dawać im też taką przestrzeń podjęcia swojego takiego powołania, podjęcia też służby Kościołowi. Tutaj jest w przypadku diakonatu stałego, to jest bardzo też ważne, że zobaczmy, że pierwsze, że diakonów, to katechizm bardzo precyzyjnie mówi, że święcimy diakonów nie dla kapłaństwa, tylko dla posługi, dla służby. Mhm. To jest, diakoni od początku byli w Kościele po to, żeby służyć. I ta służba jest jeszcze wzmocniona łaską sakramentu święceń. I tutaj jest to specyficzne powołanie. Bardzo często tak mówimy, że to jest taki półksiądz, czy coś, czy nie wiem, to niepełny. To warto, żebyśmy tak na to nie patrzyli. To znaczy, ja bym bardziej widzę to na przykład też, że będziemy mieli teraz w 1 lutego będzie ustanowienie akolitów i lektorów świeckich też, zgodnie z tymi zaproszeniami papieża Franciszka i praktyką Kościoła. I to jest, myślę, coś, to się wpisuje w taki szeroki obraz Kościoła, w którym mamy wiele posług, tak? I będzie i katechista, i akolita, i lektor, i akolita, i diakon, i prezbiter, tak? I biskup, tak? I właśnie wszyscy służymy Kościołowi. Służymy wspólnocie, tak?
Ale co z tym błogosławieństwem? Bo będą, jak oni mogli błogosławić?
Oczywiście, ale błogosławieństwo nie jest zarezerwowane do duchownych.
Ale tak? To nie będzie już, przepraszam, błogosławieństwo kapłańskie, nie?
Ale duchownego, tak? Bo diakon jest duchownym, tak? Będzie duchownym.
No właśnie, to tak, już dużo wyjaśnia.
Tak, ale proszę zobaczyć, że błogosławieństwo nie jest... Przecież błogosławią rodzice swoje dzieci, tak? Przecież błogosławią często, nie wiem, starsi młodszych, tak? Często modlimy się o błogosławieństwo. Błogosławieństwo jest wpisane w życie Kościoła, nie tylko zarezerwowane dla duchownych. My tak jakoś szczególnie cenimy sobie, jak duchowni nas błogosławią, ale tutaj to będzie piękne, że kolejne osoby mogą nas błogosławić, czyli dobrze nam życzyć, przywoływać Bożej pomocy nad nami.
Księże biskupie, ale jak się zwracać do takiego diakona? Panie diakonie, księże diakonie, jak to będzie?
My się z tym trochę tak mierzymy. Mamy już co prawda taką szczegółową instrukcję. Proszę, na stronie diecezji jest opublikowana od roku, także, bo chcemy już bardzo, żeby to wszyscy mogli spokojnie sobie to wszystko doczytać.
Przerobić.
I tam jest jest taka długa dyskusja, konsultacje tutaj, ale też jest to wszystko tam w tej instrukcji napisane. Jedna instrukcja jest o formacji, a druga jest o życiu i będziemy mówić przez diakon, tak?
Diakon. I w tej chwili nadal 16 takich mężczyzn się przygotowuje do przyjęcia tych święceń, tak?
Są tam. Na razie też nie chcemy zatrzymywać się na liczbach, ponieważ chcemy dać też taki dużą przestrzeń wolności tym panom, którzy się zgłosili, tak? I dlatego nie chcemy, czy kogoś już nie ma, czy nie, to trochę nie mówimy o tym. Proszę zobaczyć, że nawet w tym pierwszym etapie, tym propedeutycznym takim, który już przeszedł, to nawet w ogóle nie mówiliśmy, że ruszyło. Nawet nie mówiliśmy o tym publicznie, nie mówiliśmy, ilu mamy kandydatów, skąd są, po to, żeby mogli na spokojnie swoje powołanie rozpoznać i żeby mogła rozpoznać wspólnota Kościoła, diecezja tych kandydatów. I dlatego nie upublicznialiśmy w ogóle, żeby to wszystko było w maksymalnym takim, dać taki maksymalny komfort rozpoznania i wolnych decyzji, na czym nam bardzo zależy. Nie? Na dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że ta grupa przeszła już ten czas propedeutyczny, czyli czas takiego pierwszego rozeznania. ta kandydatura, która była, kiedy to było w grudniu chyba, jakoś tak, to był taki publiczny już akt, w którym ci kandydaci wyrazili swoje pragnienie wejścia na drogę przygotowania. Biskup ze strony, jako biskup przyjął tą ich deklarację i powiedział: szanowni panowie, zapraszamy was na to bliższe przygotowanie, które teraz trwa 3 lata, ale warto też zauważyć, że to jest dalej czas weryfikacji. Jest to czas dalej konfrontowania, bo to, że ktoś ma piękne pragnienia służenia w Kościele, to Bogu chwała. Natomiast potrzeba też zmierzenia się z pewnymi realiami. Nam bardzo zależy, żeby pomóc naszym kandydatom, by ich rozeznanie i ich decyzje były podejmowane w wolności, a też pewnej takiej świadomości, też takiej mierzenia z pewnymi realiami, także naszej diecezji, parafii.
Księże biskupie, wiele inicjatyw jest podejmowanych w naszej diecezji. Jedna z nich, wiem, że jest dla księdza biskupa bardzo ważna, to uruchomienie w ubiegłym roku takiego punktu konsultacyjnego dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym.
Tak, ponieważ bardzo nam zależy, żeby wspierać osoby, które doświadczyły skrzywdzenia na tym w dziedzinie seksualnej. To znaczy, myśmy mieli taki punkt informacyjny, to znaczy może tak, mamy, jak pewnie słuchacze wiedzą, jak pan redaktor też wie, mamy delegatów, którzy w moim imieniu przyjmują osoby, które chciałyby zgłosić, nie wiem, krzywdę doświadczoną od osoby duchownej. I to jest, myśmy, żeby jeszcze dać jakąś taką większą możliwość, myśmy jako diecezja przez kilka lat byli w takim programie realizowanym przez Fundację Świętego Józefa, razem z Arcydiecezją Poznańską i Arcydiecezją Gnieźnińską, i mieliśmy taki punkt konsultacyjny i też osobę, która dyżurowała, że można było się zgłosić. Ten projekt się zakończył, natomiast w międzyczasie dzięki Bogu kilka osób z naszej diecezji, myślę tutaj o 3 paniach, właściwie 4 paniach i 1 z księży, też odbyli specjalistyczne studia w Centrum Ochrony Dzieci w Krakowie, którym kieruje ojciec Żak, jezuita. I to są osoby bardzo, bardzo kompetentne. Natomiast zauważyliśmy też to w różnych spotkaniach, że zgłaszają się do nas osoby, które zostały skrzywdzone także przez inne osoby, nie tylko przez duchownych.
To ważne.
I chcemy, żeby nasza diecezja, żeby służyła także tym osobom. I dlatego ten punkt i te dyżury tych osób przygotowanych, kompetentnych, gotowych do pomocy, bo wśród naszych wiernych niestety, znaczy mówię to z pewnym bólem, są osoby, które doświadczyły takiego skrzywdzenia od różnych osób w różnych środowiskach i chcemy, żeby takie osoby też nie zostały same, że jako wspólnota Kościoła też o nich myślimy. Też chcemy na miarę możliwości im pomóc. I dlatego jest ten punkt, dlatego jest to miejsce i możliwość rozmowy i tak dalej.
Jakie, księże biskupie, stoją wyzwania przed naszą diecezją? Jakie plany, jakie marzenia ma biskup Kaliski?
Znaczy, moim marzeniem jest to, żebyśmy żyli coraz bardziej według Ewangelii i budowali Królestwo Boże tak, jak chce Pan Jezus. I żebyśmy, moim największym pragnieniem jest, i o to się modlę codziennie, żebyśmy umieli rozpoznać, do czego nas Boży Duch wzywa dzisiaj, tu i teraz. I żebyśmy to umieli rozpoznać i odważnie podjąć. I to jest tutaj takie wielkie moje zmaganie i o to się modlę, bardzo często innych proszę. Natomiast to, co dzisiaj rozpoznajemy jako duże wyzwanie, znaczy wyzwanie takie, to jest, chcemy przede wszystkim podjąć to, do czego zaprasza nas papież, ponieważ jesteśmy w łączności zawsze z Ojcem Świętym. I tu takim zadaniem jest to, żebyśmy stawali się kościołem bardziej synodalnym i misyjnym, jak mówi papież. To znaczy, żebyśmy jeszcze bardziej w naszych wspólnotach odkrywali podmiotowość osób wierzących, czyli widzieli każdego człowieka obdarzonego wielką godnością, przede wszystkim wynikającą z sakramentu chrztu, żebyśmy tą godność zawsze umieli uszanować, ale żebyśmy też stworzyli przestrzeń rozwoju, przyjęcia, żebyśmy też odkrywali w naszych wspólnotach dary, które mamy, które Pan Bóg składa w sercach naszych wiernych, żebyśmy pomagali te dary, charyzmaty rozwijać, które też Pan Bóg daje do osobistego rozwoju danego człowieka, ale także, żeby wspólnota kościelna mogła się bardziej rozwijać. Nie? Bo przecież charyzmaty są to dary dla wspólnoty. I chcemy te dary odkrywać i chcemy też, żeby nasze wspólnoty były bardziej wspólnotami otwartymi, przyjmującymi, wspierającymi, towarzyszącymi. I to jest, myślę, że duże zadanie, bo tego chcemy się uczyć jeszcze. Nie mówię, że tego nie ma, ale widzimy, że mamy tu jeszcze dużo do zrobienia. Mogłoby być lepiej. Nie? I to jest, myślę, że takie, czyli chcemy za to, co powiedziałem jako takie wezwanie moje na początku roku jubileuszowego, że chcemy, żeby nasze chcemy dbać o jakość życia wspólnot naszych, szczególnie parafii i wspólnot modlitewnych czy stowarzyszeń. I tutaj na przykład bardzo ważną rzeczą jest troska o jakość relacji. To jest fundamentalna sprawa. Tym bardziej, że słyszymy w tych dniach Ewangelię o miłości wzajemnej. Tak? To jest fundament życia chrześcijańskiego. Proszę zwrócić uwagę, że u świętego Jana mamy takie bardzo ciekawe, takie ciekawą podpowiedź, kierunek, a mianowicie, że uczniów Chrystusa nie rozpoznaje się po wielkich cudach, po wielkich działaniach. Po tym poznają, żeście moimi uczniami, że się będziecie wzajemnie miłowali. Tak. I to jest bardzo ważny trop, który chcemy podejmować.
A jakieś takie plany są w tym roku? Oczywiście to przeżycie roku jubileuszowego to jest chyba teraz taki priorytet, ale jakieś inne inicjatywy, o których ksiądz biskup myśli, które będą właśnie podejmowane?
Dla mnie bardzo ważną sprawą jest formacja, to znaczy droga pogłębienia nas wszystkich, to znaczy droga rozwoju, pielgrzym. I tutaj widzę ważną sprawę formacji takiej stałej nas duchownych i tutaj rozwijamy taki szukamy dobrych sposobów, żebyśmy my jako księża formowali się. Mamy takie bardzo ciekawe teraz propozycje warsztatów dla księży, którzy podejmują wykłady, mieliśmy ostatnio i tutaj mamy dużo takich form. Natomiast chcemy też właśnie także w tych miejscach jubileuszowych, ale także w parafiach tworzyć miejsca, gdzie będziemy mogli pogłębiać naszą wiarę. My jako dorośli, natomiast dużym wyzwaniem dla nas jest dzisiaj, jak znaleźć dobre sposoby do przekazania wiary młodemu pokoleniu. Widzimy cały ten temat dyskusji na temat nauczania religii w szkole, to jest jeden blok, ale też widzimy ważność działań wokół w naszych parafiach. I tutaj jest, myślimy przede wszystkim o katechezie wokół sakramentów sakramentalnej i wokół przygotowania do pierwszej komunii w parafiach i w sakramentu bierzmowania. Przez jakiś długi czas w takich grupach pracowaliśmy nad takimi dobrymi pomysłami na to. Mamy takie dwie instrukcje, które księża już znają, one funkcjonują w naszej diecezji od 2 lat. I chcielibyśmy, żeby te instrukcje jeszcze bardziej wybrzmiały, to co tam jest, te podpowiedzi tam, które są zawarte, żeby jeszcze bardziej weszły w życie. Myślę, że to, jeżeli to by nam się udało, to była wielka rzecz.
Niech tak będzie, niech się uda. Bardzo o to będziemy dziękuję. Się modlić.
Dziękuję.
Księże biskupie, kończy się nasz czas antenowy. Czy ksiądz biskup chciałby jeszcze skierować jakieś słowo do naszych radiosłuchaczy? I poproszę o błogosławieństwo dla nas na koniec tej rozmowy.
Bardzo dziękuję, że możemy tutaj rozmawiać. Chciałbym zaprosić, żebyśmy dobrze wykorzystali ten czas. Bo jeżeli to jest czas łaski, czas Bożego błogosławieństwa, ten czas, myślę o tym roku jubileuszowym, to warto, żebyśmy go podjęli. Bo to taki rok jest zawsze pewną propozycją, pewnym zaproszeniem. I teraz od każdego z nas zależy, co z tym zrobię. I chciałbym, żeby ten rok nie przeszedł nam gdzieś obok nas. Żeby ten rok, chciałbym życzyć w ogóle każdemu, żeby zaowocował jakimś ważnym doświadczeniem, także takim duchowym, jakimś poruszeniem, zrozumieniem, otwarciem czegoś. I niech to będzie rzeczywiście taki czas ważnych nie tylko przeżyć, ale także doświadczeń, może też jakichś dobrych zaangażowań. I chciałbym życzyć właśnie tego i każdemu z osobna, każdemu i każdej z was z osobna, ale także naszym wspólnotom, parafiom, innym wspólnotom i żeby ten rok coś otworzył w nas. Papież Franciszek ma takie ładne sformułowanie, że ważniejsze jest inicjowanie procesów, a nie wypełnianie przestrzeni. Mhm. I chcemy trochę w takim duchu, żeby coś drgnęło, poruszyło się. W tym między innymi są, dlatego też w parafiach proponujemy misję, żeby taki czas odnowy nastąpił. I też, żebyśmy szukali sposobów, jak żeby udało nam się, znaczy może tak, żebyśmy poruszeni Bożą łaską, gdzieś wyszli ku tym, którzy gdzieś się zdystansowali od Pana Boga. Którzy gdzieś odwrócili się, może pogniewali, nie wiem co jeszcze, ale których po prostu nie macie w naszych wspólnotach. I chciałbym, żebyśmy chcieli ku nim wyjść. Chcieli razem szukać sposobów, jak ich zaprosić. I to myślę byłoby, jeżeli byśmy nabrali takiego dobrego, misyjnego ducha, z jednej strony zadbali o jakość naszych wspólnot, a z drugiej strony, żebyśmy nabrali takiego dobrego ducha wyjścia, poszukiwania, to by był piękny i dobry owoc tego czasu. Więc życzę, żeby tak się stało i niech Boże błogosławieństwo wszystkim towarzyszy. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Z Bogiem.
Naszym gościem był biskup kaliski, ksiądz biskup Damian Pryl.
Gość dnia w Radiu Rodzina.